Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w ramach cyklu wykładów Warszawskie Wędrówki z Historią przygotowaliśmy dla Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 wykład pod tytułem Symbolika komunistyczna w stolicy PRL. O tym, czy udało się komunistom zmienić symbolikę historycznych miejsc Warszawy, opowie Państwu nasz dzisiejszy prelegent, a jest nim pan dr Konrad Rogicki, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, który w swojej pracy naukowej zajmuje się historią najnowszą Polski, historią społeczną, historią medycyny, a także miejscami pamięci. Witam pana doktora bardzo serdecznie i oddaję głos.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest tematyka, którą się zajmuję stosunkowo niedawno, bo chyba od 3 lat. Temat jest dla mnie na tyle świeży i na tyle aktualny, że wydaje mi się w nim interesujące wszystko. Postaram się zmieścić w ciągu kilkudziesięciu minut, żeby Państwu opowiedzieć to, co mi się do tej pory udało ustalić i to, co jakie wnioski ogólne wynikają. Natomiast jest tu tyle tematów, że sami Państwo zobaczycie, każdy z nich można by rozwinąć oddzielnie. Można by przygotować godzinne wystąpienie poświęcone temu, jak wprowadzano nowe nazewnictwo ulic, nowe nazewnictwo placów, jak dobierano patronów szkołom, zakładom pracy, jak przejmowano pewne symboliczne, historycznie miejsca mające swoją tradycję, mające swój podkład jakby kulturowy. O tym wszystkim można by oddzielnie mówić, natomiast ja postaram się dzisiaj zrobić taki tekst, takie wystąpienie, które mogłoby być wprowadzeniem po prostu do tego, do całej tej tak obszernej tematyki. Można by zacząć w sumie od tego, że ujmowała najkrótsza definicja determinizmu ekonomicznego odnosząca się do ekonomii, do bytu materialnego, byt kształtuje świadomość, prawda? To jest to, co było dogmatem komunistycznym i gdyby to odnieść do przestrzeni, do architektury, do zabytków, do nazewnictwa, no to jeżeli byt kształtuje świadomość w tym sensie ekonomicznym, to może też w tym sensie, powiedzielibyśmy, duchowym. No, komuniści, jak każda władza, która ma aspiracje rewolucyjnej przebudowy społeczeństwa, oni również postanowili przeobrazić tą przestrzeń publiczną, przeinterpretować symbolikę miejsc historycznych, odczytać je na nowo, a w takiej sferze oficjalnej narzucić swoją nową interpretację pewnych wydarzeń obywatelom, stworzyć nową hierarchię wartości, także nowych bohaterów. No przecież nie po to komuniści zdobywali władzę, żeby nie po to przebudowywali ten ustrój społeczny i polityczny, żeby żyć w takiej starej siatce pojęć, która z ich punktu widzenia była nie do przyjęcia. Nowa ideologia potrzebowała właśnie nowych bohaterów, nowych symboli uosabiających te wartości, które komuniści chcieli promować, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. W przestrzeni publicznej pojawili się więc nowi patroni ulic, placów, instytucji użyteczności publicznej, nowe pomniki, o czym też tutaj gdzieś będę mówił. I warte podkreślenia jest to, że ten proces nie zachodził tak gwałtownie, gdyż narzucanie całkiem nowego porządku oznaczałoby zerwanie łańcucha pokoleń, zerwanie ciągłości, do której się jednak odwoływano, zwłaszcza na początku wprowadzania władzy komunistycznej, podkreślając jednocześnie rewolucyjny i przełomowy charakter zmian społecznych wprowadzanych wówczas. Nastąpiła więc urzędowa konfiskata części, tylko części pamięci, usunięcie postaci i wydarzeń, które miały być albo przemilczane, albo potępione i to widać także w sferze publicznej. w sferze przestrzeni publicznej. Swoją drogą zresztą dobór tych, które postanowiono pozostawić w tej przestrzeni publicznej, świadczy o potrzebie odwołań do tradycji narodowej dla celów legitymizacji władzy, udowodnienia, jakoś osadzenia jej w tradycji. Widzimy to już chociażby w tym, kiedy powstawały formacje Wojska Polskiego podporządkowane komunistom na wschodzie. Przecież te pierwsze dywizje piechoty to była dywizja Tadeusza Kościuszki, to była druga dywizja Romualda Traugutta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jednak chciałbym się skupić na rozważaniach w kontekście Warszawy, jak kształtowano te nowe wzorce, które widzieliśmy w przestrzeni właśnie w nazewnictwie ulic, placów, przyjrzeć się, jak wyglądała odbudowa bądź zaniechanie odbudowy niektórych pomników, jak tworzono miejsca, które miały wprowadzać nową wizję historii, czy propagować tą wizję według wzorców komunistycznych. I w sumie najlepiej chyba by było zacząć jednak od tych ulic i placów, bo to jest rzecz, którą najłatwiej i najszybciej można było zmienić już od zajęcia Warszawy przez komunistów, od zainstalowania tutaj nowej władzy. Widzimy takie zmiany i tak jak powiedziałem, one nie przebiegają bardzo gwałtownie. Wręcz możemy być czasem zaskoczeni, bo co prawda powstaje ulica Aleja Stalina już 5 marca. Kto wierzy w magię dat, ten wierzy. 5 marca 1953 zmarł Stalin, że 5 marca 1940 roku wydano wyrok śmierci na polskich oficerów przebywających w sowieckiej niewoli, ale też 5 marca 1945 roku, czyli jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, część Alei Ujazdowskich przemianowano na Aleję Stalina. I ten proces jakby zmiany nazewnictwa ulic tak naprawdę w Warszawie dosyć gwałtownie nie przebiegał. Raczej można mówić o pewnej systematyczności, którą można odnieść do głównych arterii miasta, bo do progu lat 50., do początku lat 50. wszystkie główne arterie warszawskie, czy rozbudowywane nowe ciągi komunikacyjne przynajmniej na jakimś odcinku swojej długości otrzymały nazwy związane z ruchem komunistycznym. I to dostały nie byle jakich patronów, bo mamy do początku lat 50. Aleję Stalina, Aleję Świerczewskiego, czyli tą część trasy WZ, zresztą w 54 roku przeciągniętą jeszcze tą Aleję Świerczewskiego na część wschodnią. No mamy Aleję Armii Ludowej, mamy ulicę Marchlewskiego, Nowotki. No i one poza Aleją Stalina, przywróconą do nazwy Alei Ujazdowskich w czasie destalinizacji, ulice te przetrwały do końca PRL-u. Niektóre znacznie powiększone w stosunku do założeń pierwotnych, jak chociażby właśnie wspomniana Świerczewskiego. Mocnym akcentem tamtych lat, późnych 40. było też i początku 50. było też zmiana nazewnictwa warszawskich placów, no bo powstaje oczywiście Plac Zwycięstwa, powstaje Plac Zwycięstwa, to zostaje zmieniona jego nazwa. Zresztą to jest symbol tego, jak często ci, którzy władają daną przestrzenią, dostosowują nazewnictwo do swoich potrzeb. Mamy przecież przed wojną Plac Józefa Piłsudskiego, zresztą jeszcze za życia Józefa Piłsudskiego zmieniono nazwę, bo w 1928 roku. Później mamy w czasie wojny Niemcy początkowo przemianowali go na Plac Saski, a następnie na Plac Adolfa Hitlera. Po wyzwoleniu Warszawy, po wejściu tutaj wojsk sowieckich i polskich, polskie władze zmieniły tę nazwę na, no początkowo też Plac Saski, co było troszkę niefortunne, bo pamiętamy, Niemcy to samo przecież zrobili na początku okupacji, a później zaraz na plac Zwycięstwa, pierwszą rocznicę zakończenia wojny, i ta nazwa się utrzymuje już do końca już do końca PRL-u. Więc mamy ten plac Zwycięstwa, mamy plac Jedności Robotniczej przed Politechniką, zresztą to jest pierwotna nazwa. Powstała, żeby uczcić zjednoczenie, też w cudzysłowie, ruchu robotniczego, czyli połączenie PPR-u i PPS-u, powstanie PZPR, które zresztą się odbyło w budynku Politechniki, jak wiemy, ten zjazd się odbywał. No i mamy też place takie jak Plac Komuny Paryskiej i w 51 roku w kwietniu, czyli dawny Plac Wilsona i Plac Bankowy także w 51 roku przemianowany na Plac Feliksa Dzierżyńskiego. Do tego możemy dodać Plac Konstytucji, również nowy, również dokumentujący zmianę prawną, prawda, wprowadzenie nowej komunistycznej konstytucji, no i Plac Józefa Stalina przed Pałacem Kultury i Nauki, także jego imienia w 53 roku. Generalnie władze starały się tworzyć nowy panteon bohaterów, którzy powinni być rozpoznawalni dla obywateli. No, powinni być obecni w ich życiu, niezależnie od ich poglądów, bo można być przeciwnikiem, zdecydowanym przeciwnikiem tego systemu, ale nie można żyć, nie można funkcjonować w tej przestrzeni w sposób oficjalny, na przykład nie można było wystosować żadnego pisma, czy jeżeli adres instytucji mieścił się przy, nie wiem, przy Alei Stalina, na placu Stalina, czy przy jednej z głównych arterii nazwanych imieniem tych komunistycznych bohaterów. Rzadko się zdarzało zresztą, że nadawano imiona jeszcze żyjących osób. Do wyjątków należał, no Stalin oczywiście, do wyjątków należał Cyrankiewicz, mała ulica na Targówku, jego imienia. Do wyjątków należał też Rokossowski, któremu ulicę nadano, kiedy był marszałkiem Polski i no, ministrem obrony narodowej. I niejako dla równowagi również Michał Rola Rzymierski dostał swoją ulicę. Mamy szereg ulic w 50. latach już poświęconych bohaterom takim jak Róża Luksemburg, jak Małgorzata Fornalska. I tutaj wspominam o Fornalskiej, dlatego że widać też, że czasem rządził, trudno jakąś logikę tutaj znaleźć po prostu w tym nazewnictwie, bo jeżeli Fornalska dostaje swoją ulicę w latach 50., to dlaczego nie dostał jej Paweł Finder, pierwszy sekretarz KCPPR, który również, tak jak Fornalska, został aresztowany przez gestapo i stracony, a swojej ulicy doczekał się w 75. roku. To, co jakby tutaj uderza, to, że nie ma w ogóle, znaczy to jest zrozumiałe z punktu widzenia tej epoki, tego okresu władzy komunistycznej w Polsce, że nie ma w ogóle odwołań do polskich komunistów przedwojennych związanych z KPP, którzy zostali straceni w Wielkiej Czystce. Tutaj jest tylko jeden wyjątek, mianowicie Bronisław Bortnowski, który był stracony w ramach Wielkiej Czystki, a pozostali ci wielcy działacze komunistyczni przedwojenni, tacy jak Julian Leński-Leszczyński, Adolf Warski, Wera Kostrzewa, dopiero w późnych latach 50. dostają swoje ulice, czyli wtedy, kiedy już Stalin też był wyklęty. Żeby jakoś skrócić tą historię o ulicach, bo nie chciałbym tutaj Państwa zamęczać tą topografią, dodam tylko, że wśród tych ulic komunistycznych, no oczywiście główne arterie, oczywiście poszczególne ulice, tak jak Krajowej Rady Narodowej, jak zlikwidowano Krajową Radę Narodową, to żeby ją upamiętnić, to powstała ulica Krajowej Rady Narodowej, ale generalnie tych ulic wcale nie było tak dużo, jakby nam się wydawało. Ja sobie zrobiłem nawet taką specjalną mapę, na której zacząłem zaznaczać kolorem te ulice, które miały komunistycznych, bez wątpienia komunistycznych patronów, bo jak wiemy, jest też spora grupa osób, do których, które zostały jakby zawłaszczone przez władze komunistyczne, których działalności nadano ten rys komunistyczny, no chociaż byli lewicowcami, socjalistami, mieli, prowadzili działalność także na rzecz wyzwolenia, na rzecz niepodległości Polski, jak chociażby no, Stefan Okrzeja, prawda, jest jedną z takich postaci, która w odbiorze społecznym była też źle postrzegana ze względu na to właśnie, że komuniści ją zawłaszczyli. Natomiast ja sobie zrobiłem taką mapkę z ulicami odwołującymi się bezpośrednio albo do bohaterów komunistycznych, albo do wydarzeń związanych z ruchem komunistycznym, czy świąt komunistycznych. Tutaj na marginesie uwaga, że na przykład Warszawa była, tym się odróżniała od wielu innych miast, że 1 maja nie było jedną z głównych ulic miasta, tylko była początkowo malutką ulicą no, na Bernerowie, czyli na dosyć odległym osiedlu dzielnicy Woli, a później po przyłączeniu nowych terenów do Warszawy tam też się znalazły ulice 1 maja na Dąbrówce Szlacheckiej, na Ochocie, w Wilanowie i tak dalej. Oczywiście trzeba było to ujednolicać, ale takiej jednej głównej centralnej ulicy 1 maja w Warszawie nie było, co się spotykało w wielu, wielu innych miastach. Więc tak, tych ulic komunistycznych nie było. Widzimy, że pojawiają się jeszcze w 50-tych latach ulice takie jak Hanki Sawickiej, Czwartaków, 15 grudnia, czyli Zjednoczenie Ruchu Robotniczego, Buczka, 22 lipca. Ulica 22 lipca dopiero pod koniec lat 50., w drugiej połowie lat 50. No i troszkę mniejszych, mniej znanych patronów. Natomiast w latach 60. zaczyna się wysyp takich nazw, które nie mają na celu upamiętniać wydarzeń związanych z ruchem komunistycznym, jakichś działaczy komunistycznych, tylko mają po prostu jedynie lokalizować. To są nazwy odwołujące się, nie wiem, do flory, fauny, do postaci z literatury, z baśni. Niektóre zupełnie no, nie pasują nam w ogóle do tego nielubiącego, nie mającego poczucia humoru systemu. Natomiast pojawia się też w latach 60. to jest związane zapewne z ruchem partyzanckim, cała grupa bohaterów, którzy nie są postaciami takimi ikonicznymi, tylko są postaciami związanymi z lokalną działalnością. To są jacyś mniej znani komuniści, miejscowi, którzy najczęściej zginęli w czasie II wojny światowej. To jest ważny wyróżnik. To znaczy, to są ci, którzy działali na miejscu, często w podziemiu komunistycznym, którzy zginęli w walce z Niemcami, czyli nie przyszli razem z tymi ze wschodu. To jest podkreślenie wartości tego ruchu partyzanckiego, a jednocześnie jakby podkreślenie, czy próba stworzenia wrażenia, że to komuniści prowadzili tutaj prawdziwą działalność konspiracyjną, tutaj w Warszawie, skoro mają swoich bohaterów, którzy polegli w walce z Niemcami, a akowcy, jak wiemy, w tym czasie ich na ulicach nie mają, nie mają patronów ulic, nie mają patronów zakładów pracy czy szkół, no to podkreśla się właśnie zasługi Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej. Ciekawie dzieje się też w latach 70., bo wówczas powstaje, no zdynamizowano bardzo budowę nowych osiedli, ale przybyło zaledwie 30 patronów związanych z dziejami ruchu robotniczego. Część z nich zresztą trudno bezpośrednio połączyć właśnie z ruchem komunistycznym, bo to są na przykład żołnierze pierwszej dywizji Wojska Polskiego, kościuszkowcy, którzy zginęli w czasie działań, jak Aniela Krzywoń, jak Michał Okurzały, Helena Junkiewicz, Emilia Gierczak, no ale przedstawiani są jako ci, którzy właśnie przyszli tutaj, bo bardzo ważne są uzasadnienia tych czy co chciano powiedzieć poprzez nadanie nazw patronów tym ulicom. To są ludzie, którzy są przedstawiani jako ci, którzy przyszli tutaj, żeby nie tylko wyzwolić Polskę, nie tylko poświęcili swoje życie za to, żeby zginęła, żeby Polska się odrodziła, tylko żeby wprowadzić te reformy, żeby wyzwolić nie tylko Polskę, ale lud. O tak, krótko mówiąc, ale też ciekawe jest to, że w latach 70., w drugiej połowie lat 70., 76, 77 następuje pewna rehabilitacja i wcale nie rehabilitacja tych działaczy KPP jakoś gremialnie, co wydawałoby się sensowne, tylko rehabilitacja stalinowców, tak jak wówczas w ZSRR za Breżniewa rehabilitowano częściowo tych działaczy stalinowskich, tak i tutaj, bo pojawiają się w Warszawie ulice Bolesława Bieruta, do tej pory, chociaż 20 lat od jego śmierci minęło, nie miał swojej ulicy, pojawiają się ulice Aleksandra Zawadzkiego, ponownie Konstantego Rokossowskiego, bo w ramach Odwilży tą ulicę jego skasowano, a tutaj ponownie powraca Franciszka Jóźwiaka, Henryka Świątkowskiego, czyli ministra sprawiedliwości, który firmował zbrodnie stalinowskie, i Bolesława Rumińskiego, który też był takim symbolem partyjnego betonu z czasów stalinowskich. I to w sumie, proszę Państwa, praktycznie wszyscy czerwoni patroni, no jeszcze pod koniec lat 70. i na początku 80. pojedynczy jacyś zasłużeni członkowie ruchu komunistycznego zostają, zasłużeni działacze zostają, ale to już nie są ci, którzy zginęli, tylko to są ci, którzy chcę się podkreślić, że to jest postawa godna powielania, to są ci działacze, którzy przez całe życie byli robotnikami, gdzieś tam na Warszawskiej Woli, czy gdzieś tam byli członkami ruchu komunistycznego, a jednocześnie całe życie uczciwie pracowali, poświęcali się idei i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę też generalicji tam jest uczczony w ten sposób. Natomiast można powiedzieć, że to już raczej pod koniec lat 80. zaczyna się zmiana w tym kierunku, żeby zacząć upamiętniać osoby, które do tej pory w taki sposób nie mogły zaistnieć. No przecież Most Toruński wówczas otrzymuje nazwę Mostu Stefana Grota-Rowockiego, część trasy toruńskiej nazwę Alei Armii Krajowej. Pojawia się przecież upamiętnienie kardynała Wyszyńskiego w postaci ulicy, czy jakieś odwołania do przedwojennych formacji kawalerii. Ale największe chyba moje zdziwienie wywołało to, że Władysław Gomułka, który w 1982 roku został pochowany z honorami w Alei Zasłużonych na Powązkach, zaczął być przedstawiany w kontrze do Gierka jako dobry gospodarz, jako obrońca polskiej racji stanu. Nigdy nie doczekał się w Warszawie ulicy tak naprawdę. Doczekał się w kilku innych miastach, w mniejszych miasteczkach w Polsce, na przykład w Bielsku Podlaskim, w Ostrzeszowie, no w Gliwicach i w Łodzi, ale w Warszawie nigdy. Więc ten proces, jak widać w odniesieniu do nazw i ulic był no pozbawiony w pewien sposób logiki, dosyć przypadkowy. Te nazwy po początkowym okresie, kiedy główne arterie otrzymały tych głównych komunistycznych bohaterów, później jakby ten proces wygaszono. Nawet takie postaci wielkie jak Wanda Wasilewska albo Alfred Lampe też przy okazji w latach 60. chyba w 65. roku dostały swoje ulice, to nie były główne arterie. To nie było tak, że umiera Wasilewska i nie wiem, ktoś pomyślał na przykład ulicę Marszałkowską, nazwijmy jej imieniem, tylko to są mniejsze ulice gdzieś tam na Żoliborzu, więc zmienia się jakby podejście być może do nazw historycznych także, żeby tej tkanki historycznej miasta już tak bardzo nie przeorać. No, mamy kwestię pomników, bo to są ważne symbole, które w przestrzeni publicznej prezentują pewien system wartości. Oczywiście pewne pomniki przedwojenne nie mogły być odbudowane, to niemal wszystkie pomniki warszawskie zostały doszczętu zniszczone w czasie wojny. Część z nich odbudowano, część z nich rekonstruowano, część odzyskano. Natomiast wiadomo było, że pewne odwołujące się na przykład do tradycji legionowej czy wojny polsko-bolszewickiej nie mogły się ponownie pojawić. Natomiast no, pojawiają się pomniki, które kładą nacisk na wdzięczność Armii Czerwonej za wyzwolenie. I w ogóle takich pomników związanych nie z samymi postaciami, tylko z jakimiś wydarzeniami czy z jakimś środowiskiem. Najwięcej jest tych, które dotyczą właśnie działań komunistycznych formacji wojskowych. Bo jako pierwsze powstają właśnie pomniki wdzięczności. No, pomnik Braterstwa Broni, który na Pradze przecież tak długo stał, tak zwany pomnik czterech śpiących, który zresztą, i to jest ważny rys, te pomniki wdzięczności zawsze zostają przedstawione jako pomniki wdzięczności albo narodu polskiego, albo ludu polskiego. Zawsze jest podkreślone w inskrypcjach, że wdzięczni mieszkańcy, że przy udziale warszawiaków i tak dalej, i tak dalej. Więc podkreśla się, że to nie sama władza stawia te pomniki, tylko wdzięczna społeczność. Chwała bohaterom Armii Radzieckiej, towarzyszom broni, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość narodu polskiego. Pomnik ten wznieśli mieszkańcy Warszawy 45. To jest inskrypcja przecież z pomnika tego czterech śpiących, czyli z pomnika Braterstwa Broni. I to jest rok jeszcze 45, natomiast w 46 powstaje inny pomnik wdzięczności żołnierzom Armii Radzieckiej w pobliżu Ronda Waszyngtona, i to już w odróżnieniu od tego pomnika Braterstwa Broni nie jest pomnik figuratywny, tylko taki typowy sowiecki postument z bloku kamienia z podniesioną częścią środkowej, na której wykuto no, taki idealistyczny portret żołnierza Armii Czerwonej w hełmie, w opończy, z karabinem, taki typowy sowieckie upamiętnienie. Mamy pomniki na cmentarzu Mauzoleum Armii Radzieckiej. Mamy pomniki, w 60-tych latach się pojawiają pomniki na tej fali ruchu partyzanckiego, pomniki upamiętniające działalność partyzantów, no ale wiadomo jakich partyzantów, przede wszystkim partyzantów, to się odnosi do partyzantów działaczy podziemia komunistycznego, bo ten pomnik partyzantom, bojownikom o Polskę Ludową, który w 62 roku został wystawiony przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu, więc naprzeciw jakby Komitetu Centralnego też, po drugiej stronie ulicy, zostaje odsłonięty 13 maja 62 roku, a więc w 20. rocznicę, tak to się określa, wymarszu w pole pierwszego oddziału Gwardii Ludowej imieniem Stefana Czarneckiego pod dowództwem Małego Franka, czyli Franciszka Zubrzyckiego. Jest cała seria pomników żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na przykład ten pomnik w 63 roku odsłonięty, on stoi dzisiaj, do dzisiaj jeszcze na skwerze naprzeciw ogrodu Krasińskich przy dzisiejszej ulicy Andersa. Mamy pomnik Chwała Saperom, ale to już są lata 70, 75 i to jest pomnik, który w ogóle zapanowuje moda, żeby podkreślać wysiłek żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, próby przeprowadzenia desantu i wyzwolenia tutaj pomocy powstańcom warszawskim. To jest jeden z takich pomników, bo on się nie odnosi tylko do poświęcenia, do niebezpiecznej pracy saperów, do ofiar, jakie poniesie w czasie II wojny światowej, ale także upamiętnia częściowo ten desant na Czerniakowie. Jest też pomnik kościuszkowców, to już w 80-tych latach odsłonięty, w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy. Pomnik na Wybrzeżu Helskim, w pobliżu mostu Śląsko-Dąbrowskiego, który miał upamiętniać z kolei ten desant przeprowadzony w kierunku Żoliborza i jakby poprzez swoją wymowę, bo to jest jak jeden z historyków to opisał, rysująca się wyraźnie sylwetka kościuszkowca z wysuniętą stronę Wisły ręką przywodzi obraz żołnierzy pierwszej armii, którzy dotarwszy do Wisły, przekroczyli ją, aby pośpieszyć z pomocą warszawskim powstańcom, a następnie wzięli udział w wyzwoleniu lewobrzeżnej Warszawy. To tak jakby tam się dostali na ten brzeg, no i że tak powiem udała się ich misja, poszli, wyzwolili lewobrzeżną Warszawę. To jest publikacja, która w 90 roku wyszła, ale została napisana troszeczkę wcześniej. To, co mnie nie to, że zdziwiło, tylko no, zastanowiło, jakie były przyczyny tego, to, że bardzo późno powstał w Warszawie pomnik utrwalaczy władzy ludowej. Pomnik nazywał się Poległym w służbie i obronie Polski Ludowej. Został odsłonięty dopiero w 1985 roku. On stał przed Pałacem Lubomirskich, chociaż pierwotnie miał stanąć w innym, bardziej widocznym miejscu na Placu Konstytucji. Miał monumentalne rozmiary. No, autor tego opracowania z 90 roku napisał tylko, jak każdy nowy pomnik warszawski wywołał ożywione dyskusje. Jakie dyskusje i dlaczego, to tego już nie wiemy. No, cała seria innych jeszcze pomników, natomiast te, które wywoływały większe emocje, które... Ten pomnik, który był najbardziej symboliczny dla wprowadzania tej nowej hierarchii wartości, narzucania tej nowej hierarchii wartości, to oczywiście pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na Placu Bankowym, wówczas jeszcze na Placu Feliksa Dzierżyńskiego w 1951 roku odsłonięto ten pomnik i w 1955 roku także zmieniono nazwę placu. Feliks Dzierżyński to duma polskiego ruchu rewolucyjnego, głosił napis i był to cytat z Bolesława Bieruta. Mamy całą serię pomników działaczy komunistycznych, ale ich jest też niedużo i nie są to jakieś ogromne pomniki figuratywne, najczęściej są to popiersia. Mamy tak, albo same głowy. Były pomniki w Warszawie Władysława Gomułki przed zakładami FSO. W Warszawie, na Żeraniu, przy ulicy Stalingradzkiej ówczesnej, odsłonięty w 1986 roku w ramach 35. rocznicy obchodów powstania fabryki samochodów osobowych. I tutaj było podkreślone, że ten pomnik ufundowała załoga, opiekuje się tym pomnikiem oddziałowa organizacja partyjna numer 3, ta, do której należał Władysław Gomułka. Był pomnik Kasprzaka i on był... Zwieńczenie procesu upamiętniania tego działacza SDKP-IL, który został rozstrzelany na stokach Cytadeli, bo tak, w 50 roku, w 1950, czyli w 45. rocznicę jego stracenia, jego imieniem nazwano ulicę Dworską na Woli. W latach 49-51 powstały tam zakłady radiowe i właśnie otrzymały imię Kasprzaka, a później właśnie w 75 roku odsłonięto, tu też jest zaznaczone, że z inicjatywy i we współpracy ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika właśnie to popiersie Kasprzaka. To było takie brązowe popiersie, zresztą odlane w zakładach mechanicznych imieniem Nowotki. Był pomnik Juliana Marchlewskiego w 68 roku odsłonięty przy ulicy jego imienia, ale tu z kolei było zaznaczone, że to władza oddaje ten pomnik społeczeństwu Warszawy. Natomiast tak, Marceli Nowotka miał dwa pomniki aż. Jeden przy ulicy Nowotki na wysokości ciągu pieszego z ulicą Franciszkańską. To było też takie popiersie, taki pomnik, biała ściana, w której było wmontowane popiersie, czy raczej głowa Marchlewskiego. Natomiast drugi pomnik Nowotki odsłonięto przed zakładami jego imienia w 73 roku. Bo chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o te pomniki, to był Świerczewski, bo miał aż trzy pomniki. Pierwszy przy wylocie z tunelu WZ w kierunku zachodnim, odsłonięty w 57 roku. Drugi przed fabryką na ulicy Kasprzaka, w której kiedyś Świerczewski za młodo pracował i która po śmierci jego zresztą otrzymała jego imię, i ten pomnik był jakoby ufundowany przez załogę fabryki właśnie tej fabryki wyrobów precyzyjnych w 1968 roku i w 1979 roku na terenie AWF-u odsłonięto również pomnik generała Świerczewskiego. Przypominam tylko, że AWF również miał imię generała Świerczewskiego od 1949 roku. Jeszcze pomnik Dmitrowa istniał w Warszawie, w Międzylesiu. No, on został odsłonięty w 1982 roku w stanie wojennym. Być może jako taki gest, mnóstwo takich gestów wówczas wykonywano w stosunku do krajów bloku, żeby podkreślić, że istnieje ta ciągłość, że Polska jest ciągle krajem socjalistycznym, że jest w bloku państw socjalistycznych i że z nimi współpracuje. Proszę Państwa, no tutaj wspominałem o Świerczewskim, o Marchlewskim, o Nowotce, no to są bardzo popularni w ogóle patroni nie tylko zakładów pracy, ale i szkół. Najbardziej popularnym w ogóle był Świerczewski. Tutaj ten temat, ze względu na to, że widzę, że już dużo czasu mi nie zostało, może pominę, kiedyś postaram się go rozwinąć. Podobnie jak można by dużo mówić o samej architekturze, jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej i o wprowadzaniu tych nowego systemu wartości, to można by bardzo dużo mówić o tym, co architektura ma nam do przekazania, na przykład jak zmienia się samo centrum symboliczne Warszawy. Przed wojną był to plac Józefa Piłsudskiego z grobem nieznanego żołnierza, gdzie się odbywały wszystkie uroczystości takie oficjalne, państwowe, gdzie było ono takie symboliczne serce stolicy. Po wojnie tą główną oś miasta starano się zmienić. Oczywiście pomnik nieznanego żołnierza pozostał nieco zmieniony, zaraz parę słów o tym powiem. Natomiast tym głównym punktem centrum Warszawy był Pałac Kultury i Nauki. Pałac Kultury i Nauki imieniem Józefa Stalina, plac imieniem Józefa Stalina, zresztą o ile istnieje uchwała nadająca imię Józefa Stalina temu placu, to ja przynajmniej nie znam takiej ustawy, która by to odwoływała, więc z punktu formalnego widzenia do dziś jest to pałac imieniem Józefa Stalina, ale to było to centrum, nowe centrum, gdzie się miało życie społeczne koncentrować i mamy kilka takich wydarzeń, bo przecież mamy pochody 1 maja przecież, mamy tam zjazdy partyjne, ale mamy też na przykład, kiedy były te państwowe obchody tysiąclecia państwa polskiego, to główna defilada też tam się odbywała, a nie pod pomnikiem, pod grobem nieznanego żołnierza. Dobrze, to może parę słów o tym grobie nieznanego żołnierza, chociaż, bo to jest dobry przykład tego, jak starano się zastaną substancję historyczną, której nie można było zniszczyć, no bo jednak część tego Pałacu Saskiego z grobem nieznanego żołnierza, z płytą, pod którą spoczywały prochy żołnierza, zresztą żołnierza obrońcy Lwowa, co też nie było zbyt wygodne, to ocalało i nie można było tej substancji zniszczyć ze względu na jej wydźwięk symboliczny. Podobnie było z historią Cytadeli, może też zdążę dwa słowa o tym powiedzieć. Więc co zrobiono, żeby zmienić symbolikę tego grobu nieznanego żołnierza? Tam był problem z, na przykład z odznaczeniami, które były na słupach, na filarach grobu nieznanego żołnierza. Po wojnie pojawiły się tam trzy odznaczenia wojskowe, nie dwa jak poprzednio było, Virtuti Militari Krzyż Walecznych, ale też Krzyż Grunwaldu się pojawił. I na tym grobie, na tym Krzyżu Walecznych przed wojną była data 1920. Wiadomo, co upamiętniała zwycięstwo czy wojnę polsko-bolszewicką. Po wojnie pojawiła się data 1918. Krzyż Grunwaldu, ustanowiony przez władze komunistyczne, wmontowano jakby między te dwa krzyże, te dwa ordery wcześniej istniejące, właśnie Virtuti Militari i Krzyż Walecznych, w samym centrum, co jakby ustawiało go jako ten w jakiś sposób ważniejszy. No oczywiście orzeł stracił koronę, to już są detale takie, które wynikają, detale, wynikają z logiki tego systemu. Skoro w godle państwowym nie było korony, to tutaj też orzeł nie mógł mieć korony. Natomiast najgłębszą ingerencją była jednak wymiana tablic, które upamiętniały wysiłek i ofiary polskich żołnierzy, bo one zupełnie zmieniały wymowę tego pomnika. W latach 1925, czyli odsłonięcie grobu nieznanego żołnierza do 1944 roku, tam były cztery tablice na filarach grobu. Komuniści postanowili jakby wyretuszować pamięć o wojnie 20 roku i stworzyć nowy kanon pamięci. Te płyty z upamiętnieniem bitew z bolszewikami, które były uszkodzone w czasie wojny, trafiły do Muzeum Wojska Polskiego, a do dwóch pozostałych starych płyt dotyczących walk z okresu I wojny światowej dołożono sześć nowych. One obejmowały lata 36-44. I tak jakby do tych patriotycznych tradycji oręża polskiego dodano takie wydarzenia jak udział ochotników w brygadach międzynarodowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Zresztą umieszczono je na jednej płycie z wojną obronną 1939 roku, żeby podkreślić, że to też była walka z faszystami. Osobną tablicę poświęcono walkom partyzanckim w czasie okupacji, ale tutaj dokonano też manipulacji, bo Armia Krajowa, która jak wiemy była najliczniejszą formacją, została umieszczona tutaj wśród innych organizacji na samym końcu, po Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, po batalionach chłopskich. Oddzielnie upamiętniono partyzantkę 42-44, wymieniając tereny działalności tej partyzantki, ale przy okazji pomijając zupełnie działalność partyzantki na Kresach, bo tam, jak wiemy, GL i AL nie działało. Trzy tablice poświęcono szlakowi bojowemu jednostek współdziałających z Armią Czerwoną, a tylko jedną formacją Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, co jakby zaburzało zupełnie proporcje tego wysiłku zbrojnego, czy no fałszowało po prostu historię, krótko mówiąc. Całość sprawiała wrażenie, że główny wysiłek walki z III Rzeszą spoczywał na barkach komunistów. No i przy okazji wymieniono oczywiście płytę na grobie nieznanego żołnierza. Nie do zastąpienia był ten element, o którym mówiłem, najważniejszy, centralny, symboliczny element, to znaczy prochy żołnierza z pobojowiska spod Lwowa, żołnierza polskiego, obrońcy Lwowa. Żeby troszeczkę zmienić tą symbolikę, zdecydowano się na wzbogacenie, w cudzysłowie, grobu nieznanego żołnierza o prochy, które zostały tu złożone podczas apelu poległych, a wcześniej pobrane z 24 pól bitewnych ostatniej wojny, II wojny światowej. Takie działania nie zadowoliły władz komunistycznych, to znaczy no, oficjalnie nic nie zmieniono, ale są dokumenty, które jeszcze w 50-tych latach, w tych najciemniejszych latach stalinizmu, tam się wspomina, że no, wymienienie chociażby tej Armii Krajowej, a nawet ten bitew stoczonych na Zachodzie też nie odpowiada temu, co chce się przekazywać społeczeństwu. Też były zakusy na to, żeby nawet te skromne inskrypcje usunąć. No, jak wiemy, dopiero generalne zmiany i informacji, inskrypcji na grobie nieznanego żołnierza to są już lata po transformacji. Tak, zdążę chyba jednak mimo wszystko powiedzieć o tych zmianach, które wprowadzano w Cytadeli, ponieważ to jest ciekawy przypadek, jak manipulowano pamięcią. Cytadela Warszawska była tym miejscem, tym głównym więzieniem śledczym w czasach carskich, gdzie więziono polskich patriotów i działaczy i niepodległościowych, ale i działaczy rewolucyjnych, jednych i drugich, co jest warte podkreślenia, bo w okresie PRL kładziono nacisk na właśnie na tych działaczy rewolucyjnych. Zresztą Dosyć długo toczyła się dyskusja na temat tego, jakie muzeum ma tam powstać na Cytadeli. W latach przedwojennych takiego muzeum nie zdążono stworzyć. Były upamiętnienia pod bramą straceń, natomiast nie powstało takie muzeum historyczne, które by upamiętniało właśnie wysiłek polskich działaczy niepodległościowych i społecznych. Zdecydowali się na to komuniści po wojnie, ale też im szło z tym bardzo opornie. W 50 roku powstał tam pomnik mauzoleum Kniewskiego, Rutkowskiego i Hibnera, czyli tych trzech działaczy komunistycznych, ofiar sanacji, którzy zostali rozstrzelani za to, że brali udział w zabiciu prowokatora, który działał w środowisku komunistycznym. To mauzoleum Kniewskiego, Rutkowskiego i Hibnera było pomniejszonym projektem, jakby repliką Muzeum Lenina. Kiedy już powstało to mauzoleum w miejscu stracenia tych trzech działaczy, zresztą trzeba powiedzieć, że to był ogromny błąd władz II Rzeczpospolitej, że tego rozstrzelania dokonali w miejscu, no może nie bezpośrednio w tym miejscu, gdzie rozstrzelewano polskich patriotów, ale no w miejscu symbolicznie związanym właśnie z walką o niepodległość, jakby no dając tutaj po wojnie pretekst władzom komunistycznym do włączenia właśnie tych działaczy Rutkowskiego, Kniewskiego i Hibnera do tego łańcucha bojowników o wolność Polski, z naciskiem o wolność ludu polskiego oczywiście. W latach 54-55, ale i później, bo w 56 roku też znajdowałem takie dokumenty, toczyła się dyskusja na temat budowy tam Panteonu Rewolucji. Miał tam powstać taki zespół upamiętnień, który składał się z czterech, miał się składać z czterech części. Pierwszą z nich miał być cmentarz dla przywódców. To jest cytat. Przywódców polskiego ruchu rewolucyjnego i jego czołowych działaczy rewolucyjnych, wśród których widziano Waryńskiego, Marchlewskiego, Buczka, Nowotkę, Lampego oraz, i znowu cytat, przywódców i najbardziej zasłużonych działaczy Polski Ludowej, czyli budowniczowie Polski Ludowej, członkowie kierownictwa partyjnego itd., itd. Tutaj planowano, że teren Cytadeli będzie amfiteatralnie ukształtowany, uporządkowany. Przez to uporządkowanie rozumiano na przykład to, że się usunie zbędne i tylko symbolicznie ustawione na stokach Cytadeli krzyże. Więc to miał być taki panteon rewolucjonistów, najważniejsze miejsce, święte świętych po prostu dla ruchu komunistycznego i miejsce, gdzie należało przychodzić i oddawać cześć tym działaczom, którzy nam zbudowali Polskę ludową, czy działali tak, żeby ona powstała. Miał powstać jako drugi element tego panteonu monumentalny pomnik żołnierza polskiego, który miał docelowo jakby zastąpić grób nieznanego żołnierza. I tutaj też zamierzano dokonać selekcji wydarzeń historycznych, bo w uchwale zakładano, że pomnik będzie wyrazem hołdu dla pamięci żołnierzy i partyzantów, którzy oddali swe życie dla Polski Ludowej. No i główna celebra wokół tego pomnika miała się odbywać w dniu Święta Odrodzenia Narodowego, w dniu Święta Zwycięstwa, czyli zamierzano przenieść te uroczystości, które także się odbywały przy grobie nieznanego żołnierza, na ten teren tutaj. Chciano zdjąć ten ciężar symboliczny z grobu nieznanego żołnierza i przenieść go w pobliże tego panteonu komunistycznych działaczy i pod pomnik żołnierza polskiego, ale tego żołnierza polskiego, który działał w tej najlepszej wierze, prawda? No miało tutaj też być zbudowane Centralne Muzeum Postępu i Rewolucyjnych Tradycji Narodu Polskiego, które by dokumentowało to za dużo powiedziane, które by propagowało, tworzyło, ugruntowywało tą nową wersję historii, w której właśnie, która wynikała z pewnego determinizmu dziejów, w myśl którego komunizm był tym, do czego dążyła cała ludzkość i ci, którzy życie mu poświęcili, powinni być tutaj właśnie w tym Muzeum Postępu i Rewolucyjnych Tradycji udokumentowani. I czwartym elementem tego panteonu miało być Muzeum 10 Pawilonu, czyli tego pawilonu, w którym było to pawilonu Cytadeli, w którym było to więzienie śledcze, więzienie polityczne, i miało ono tworzyć coś w rodzaju aneksu, pozostałości po Cytadeli, bo reszta miała być zupełnie przebudowana. No i to oczywiście nie doszło do skutku. Był jeden moment, w którym można było to troszeczkę, tą sprawę ruszyć, mianowicie śmierć Bolesława Bieruta, ponieważ gdy zmarł, jeszcze toczyły się prace czy dyskusje na temat tego panteonu, jeszcze między różnymi komórkami partyjnymi były przesyłane projekty, natomiast, no jak wiemy, zdecydowano się pochować go na cmentarzu powązkowskim. Tam zresztą powstała aleja zasłużonych działaczy. Do dziś jak idziemy, to widać, w którym miejscu to jest, i też dużo mówi o tym, jak starano się budować jakby panteon tych bohaterów. Widać, kto w pierwszym rzędzie leży, kto w drugim, kto gdzieś tam z boku, i można się zastanawiać, dlaczego. Natomiast ten panteon nie powstał. Z tych planów tak naprawdę wyszła tylko jedna rzecz, to znaczy stworzono rzeczywiście to Muzeum Postępu i Rewolucyjnych Tradycji w postaci Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego, które zostało umiejscowione w Warszawie przy placu Feliksa Dzierżyńskiego w tej bocznej rotundzie, ale też prowadziłem badania na ten temat i to też jest oddzielna historia, którą należałoby opowiedzieć może w jakimś oddzielnym wykładzie. To muzeum cały czas było traktowane jak po macoszemu, delikatnie mówiąc, to znaczy zawsze tam były problemy z obsadą, z kadrą, z etatami, z pieniędzmi, ale przede wszystkim z lokalem, z miejscem. Z miejscem na magazyny, z miejscem na wystawy. Było traktowane troszkę instrumentalnie przez władze partyjne. I generalnie, jeżeli tutaj warto o tym muzeum mówić, to czym się różniło od Muzeum Lenina, na przykład istniejącym tuż niedaleko przecież Placu Bankowego, raptem te dwa budynki dzieli może ze 400 metrów, a może i mniej, to, że Muzeum Historii Polskiego Ruchu Narodowego, Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie kontrolowało kilka innych placówek historycznych, w których jakby też, które także wykorzystano, żeby przedstawić tą historię ruchu komunistycznego, ruchu robotniczego, ale tego radykalnego, nie PPS-owskiego, nie o kierunku niepodległościowym, tylko tego radykalnego, internacjonalistycznego. To muzeum objęło pieczę nad takimi placówkami jak właśnie Muzeum 10 Pawilonu w Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak. Może parę słów jeszcze o tym zdążę powiedzieć, bo to jest ciekawe, o ile Muzeum 10 Pawiaka, 10 Pawilonu, o ile Muzeum 10 Pawilonu było inicjatywą państwową, to znaczy tam od lat 50. już projektowano, co ma być wewnątrz, jakie tradycje należy podkreślać. No oczywiście SDKPIL, oczywiście ważne, że tam Waryński, ważne, że Dzierżyński i tak dalej, działacze wszyscy radykalni, Róża Luksemburg i co tam sobie chcemy. Natomiast ci działacze, którzy związani byli z nurtem niepodległościowym, no starano się ich gdzieś tam zmarginalizować. Wiemy, że przed wojną na przykład była tablica w celi, w której siedział Józef Piłsudski. On nie był jakimś, on sam bagatelizował swój pobyt w tym więzieniu. Natomiast była tam cela upamiętniająca to, że tam był więziony. W 1951 roku w tajemniczy sposób zniknęła i nikt nie chciał jakby wracać do tego tematu. Nie wiadomo, co się z nią stało. Tam wówczas jeszcze wojsko było właścicielem tego 10 pawilonu i w zasadzie wojsko przez długie lata blokowało jakiekolwiek prace związane z powstaniem tam muzeum, nie chciało puścić tego budynku, żądało jakichś budynków zastępczych dla swoich potrzeb i dopiero tak naprawdę to muzeum i pierwsza stała wystawa ruszyła w 1963 roku. Co charakterystyczne, nawet wówczas, 1963 rok, pierwsza wystawa w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli poświęcona stuleciu Powstania Warszawskiego. Nawet wówczas dołączono wystawę obok, która odnosiła się do rocznicy powstania pierwszego proletariatu. I później także, jak się przyjrzymy, jakie wystawy tam pokazywano, jakie lekcje prowadzono w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli, no to kładziono tam cały czas nacisk na historię ruchu robotniczego, no także z tego względu, że to ta placówka była oddziałem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego, więc w jakiś sposób zawłaszczono tą historię Cytadeli jako miejsca pamięci, miejsca straceń, ale też miejsca, gdzie więziono polskich patriotów, skąd ich wysyłano na Syberię i tak dalej. Podobnie było w przypadku Muzeum Więzienia Pawiak, bo to była oddolna inicjatywa więźniów, która została przejęta przez władzę i później właśnie podporządkowana Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego. Tutaj, jeżeli przejrzymy w foldery wystawy stałej, również akcent w tej wystawie był położony na działalność i ofiary komunistycznego podziemia. Centralnym wydarzeniem, które w kilku miejscach jest przywoływane, jest egzekucja tak zwanych 50, czyli więźniów, którzy zostali straceni przez Niemców w egzekucjach publicznych. Wcześniej nie było egzekucji publicznych, a tutaj to była pierwsza taka duża egzekucja publiczna, ale zostali straceni w odwet za akcję Wieniec, czyli wysadzenie torów w różnych miejscach wokół Warszawy przez oddziały podziemia polskiego, podziemia akowskiego zresztą, podziemia związanego z rządem polskim w Londynie, ale straceni zostali głównie ludzie związani ze środowiskiem komunistycznym. I to jest podkreślane, że zamordowani zostali komuniści. Podkreślane są, jeżeli są jakieś akcje podziemia zbrojnego w Warszawie, no to są akcje przeprowadzone przez Gwardię Ludową, nawet jeżeli one mają zupełnie, zupełnie marginalne znaczenie czy przebieg, który no, nie był wart tego, co się wydarzyło później, to znaczy tych represji. I proszę Państwa, żeby jakoś podsumować to, o czym cały czas mówiłem, chciałbym podkreślić fakt, że w tym procesie budowania nowej symboliki, ja będę się tym jeszcze zajmował, będę to pogłębiał, będę to rozszerzał w różnych sferach, że w tym procesie społeczeństwo polskie było tłem, było raczej widzem niż sprawcą czy inicjatorem, a dominującą rolę tutaj w kształtowaniu tego obrazu przeszłości powojennej Polsce pełniły instytucje państwowe. No w wydaniu terenowym, kto odpowiada za nazewnictwo ulic? To są właśnie rady narodowe. Jeżeli mamy patronów zakładów, no to jest oczywiście zgoda władz partyjnych na to, ale z inicjatywą zazwyczaj występują organizacje miejscowe partyjne. Jeżeli mamy patronów szkół, bardzo dużo takich patronów komunistycznych pojawia się przy akcji tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, to ich zatwierdza kuratorium, ale najczęściej to też nie jest inicjatywa rodziców, czy nie daj Boże uczniów, tylko też jest to jakby odgórnie przygotowywane kto i sprawdzane, kto tym patronem może być, a kto tym patronem nie może być. Obywatelskie kanały tworzenia tej symboliki były blokowane, czy w ogóle niezależności jakieś. I tu właśnie jest przykład tego Pawiaka, gdzie to więźniowie próbowali stworzyć miejsce upamiętnienia cierpień Polaków w więzieniu Pawiak, ofiar. Tych, którzy zostali zamordowani, tych, którzy zostali wysłani do obozów koncentracyjnych i akcja rusza z kopyta dopiero wtedy, kiedy zostaje to przejęte przez władzę. Nawet sam sposób, to właśnie społeczność byłych więźniów zaczęła porządkować tamten teren. Później przejęła to Rada Narodowa, później przejmuje to już Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego i to ono tworzy wystawę. Więźniowie są konsultantami, którzy niewiele mieli do powiedzenia w tej sprawie. Wszystkie te działania rodziły konflikt pomiędzy pamięcią oficjalną, pamięcią jakby no, właśnie odgórnie narzucaną instytucjonalnie, a pamięcią społeczną czy prywatną, nie mającą prawa do zaistnienia w przestrzeni publicznej, pamięcią no, wykluczoną. W tym kontekście Bartosz Korzeniewski pisał, że, i to jest cytat, główną motywacją większości zmian nazewnictwa i wyglądu pomników, szczególnie po transformacji ustrojowej, była właśnie chęć zniwelowania tego rozdźwięku między społecznymi wyobrażeniami o przeszłości, a sferą oficjalnego upamiętnienia. To jest ważne, to jest godne właśnie podkreślenia. Społeczne wyobrażenia o przeszłości, a sfera oficjalnego upamiętnienia. I często mówi się w kontekście dekomunizacji nazw ulic, patronów i tak dalej, o jakiejś tam zemście i tak dalej. Moim zdaniem to raczej polega na przywracaniu właściwych proporcji, właściwego systemu hierarchii, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dzieje się to za zgodą, przy dyskusji, przy udziale społeczeństwa, czego nie było właśnie w latach Polski Ludowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Konradowi Rokickiemu za interesujący wykład, za przybliżenie ciekawego zagadnienia dotyczącego symboliki komunistycznej w stolicy PRL. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejny 21 lutego o godzinie 17:00.